Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie.
Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach i rzekli: mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba. Wtedy wrócili do Jerozolimy z góry zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy w odległości drogi sabatowej. Przybywszy tam, weszli do sali na górze i przebywali w niej. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa i braćmi Jego. Dzieje apostolskie.
Opowieść o wniebowstąpieniu Pańskim z oratorium Siedem Pieśni Marii przypomina, że uroczystość ta tradycyjnie obchodzona była w czwartek po szóstej niedzieli wielkanocnej, czyli dziś. W Watykanie tak właśnie jest. Dzisiejszy dzień był wolny od pracy, natomiast w krajach, gdzie święto to nie jest państwowym dniem wolnym, kościoły lokalne, jak w Polsce, przeniosły jego obchody na niedzielę, by wierni mieli możliwość uczestniczenia w Eucharystii. Przed mikrofonem ksiądz Józef Polak. Zapraszam Państwa na pierwszy w maju magazyn. Podejmiemy dziś temat pieśni wielkanocnych. Porozmawiamy też o niektórych wielkanocnych tradycjach. Natomiast w cyklicznym programie z historii polskiej dyplomacji przy Watykanie Piotr Samerek przypomni słynne słowa Episkopatu Polski non possumus oraz ich kontekst i konsekwencje. Kiedy począwszy od Wigilii Paschalnej, procesji rezurekcyjnych, następuje przełom w Kościele, słyszymy radosne Alleluja. Wyrażamy z tym swoją radość, radość z faktu, że Chrystus zmartwychwstał, radość z tego, że śmierć została pokonana, radość z tego, że i my kiedyś zmartwychwstać możemy. W studiu pani Joanna Słowińska, artystka, wykonawca pieśni także o zmartwychwstaniu. Witam panią.
Witam serdecznie.
Proszę pani, co niosą pieśni wielkanocne?
Mamy dwa nurty, to znaczy jeden, który opisuje ten moment, kiedy trzy Maryje, nagle anioł im się objawia i mówi, że Chrystus zmartwychwstał, i one po prostu wierzą i cieszą się. I drugi nurt pieśni takich, które wyrażają już całą czystą radość z faktu, że przez Jego krzyżowanie dla nas zbawienia, a przez Jego zmartwychwstanie dla nas nadzieja na życie wieczne. I na płycie, którą mamy w studio, a też w czasie koncertu i w czasie liturgii śpiewamy takie pieśni. Ja w ogóle lubię pieśni radosne, więc te pieśni są o tyle jeszcze bardziej radosne, zawierają jeszcze większy ładunek energetyczny, ponieważ następują po długim okresie smutku. I w pieśniach, które ja lubię najbardziej, jest jedna, którą lubię szczególnie, która jest ewidentnie oparta na takiej skali podhalańskiej, można się doszukać tam takich odnośników, i która mówi: Alleluja, Jezus żyje, już go dłużej grób nie kryje, w którym 3 dni spoczywał, bo tak jest akcentowana teraz akcentacją na ludową nutę troszeczkę. I ona właściwie mówi o tym: Alleluja, złość zgromiona, a niewinność wyniesiona, odzyskała swe prawa. I to jest dla mnie idea, że jakby to tylko było uśpienie życia i Boga, życia wiecznego i Boga i takiego prawdziwego, duchowego życia ludzkiego. I teraz przez zmartwychwstanie Jezusa już mamy pewność, że to, co zawsze wygrywa i to, co przynosi zwycięstwo, to dobro, miłość, Bóg, a nie szatan. I tam jest też ta pieśń, kończy się słowami: i my wiemy, iż z swych grobów powstaniemy. Wstaniemy, jak nasz powstał Zbawiciel. Wdzięcznym sercem, Alleluja. prościutkie słowa, ale więcej nie można nawet wymyślić.
Te słowa, proszę Państwa, pochodzą z XVI wieku, a pierwszą z pieśni wielkanocnych na tej płycie, pieśni o męce i o zmartwychwstaniu pańskim, Płaszczcie Anieli, zatytułowanej, jest pieśń Chrystus Pan Zmartwychwstał. Właściwie opowiadanie o fakcie samego zmartwychwstania. Te pieśni miały również charakter katechetyczny.
Tak, bo ta Chrystus Pan Zmartwychwstał jest jeszcze taką impresyjką, ale tam jest pieśń Chrystus Zmartwychwstał jest. To jest bardzo stara pieśń i ona właśnie uczy tego, jak trzy Maryje poszły, drogiej maści niosły, chciały Chrysta pomazać, Jemu cześć i chwałę dać. Alleluja.
Gdy nad grobem stały, rzekł im anioł biały, nie bójcie się Maryje, zmartwychwstał Pan.
Zmartwychwstał Pan i żyje, alleluja. I to jest właśnie pieśń taka, która uczy, jak to wszystko się wydarzyło i że nagle grób pusty i próżno Żydzi, jak jest w pieśni, próżno Żydzi wagi ciężkiej kamień na grób włożyli, próżno.
W polskich domach mamy tradycję śpiewania kolęd. Kolędy w domach rzeczywiście się śpiewa.
Tak.
Nie mamy tradycji śpiewania pieśni wielkanocnych.
Żałuję bardzo.
Jak przychodzi Wielkanoc? Śpiewamy je w kościołach, przychodzimy do domu, jest śniadanie wielkanocne, jest świętowanie stołu. Czy w artystycznym domu zdarza się śpiewanie pieśni przy takich okazjach wielkanocnych?
Ponieważ już nagraliśmy tę płytę, a zazwyczaj w Wielkanoc spotykamy się lub z jedną rodziną, lub z drugą, to raczej słuchamy tych pieśni z tej płyty, ponieważ my koncertujemy z tymi pieśniami, więc śpiewamy je przy innych okazjach. W domu dzieci znają te pieśni, słuchamy ich po prostu, słuchamy ich, a w kościele śpiewamy z prawdziwą radością i znając słowa, co jest rzadkim zjawiskiem. Więc w samym domu, no chciałabym, żeby tak było, może to jest jakiś pomysł, może trzeba to wprowadzić, taki zwyczaj zacząć, żeby śpiewać pieśni o zmartwychwstaniu, wielkanocne pieśni w domu, po śniadaniu, tak jak kolędy po kolacji wigilijnej. Może rzeczywiście po przyjściu z kościoła należałoby w domu usiąść i pośpiewać sobie pieśni o zmartwychwstaniu. To jest jakaś myśl. W domu artystycznym jest w ogóle ciężko ze śpiewaniem w domu, ponieważ tyle się tego dzieje dookoła w czasie pracy, czyli w czasie koncertowania, że w domu jest chęć takiego wyciszenia. A zwłaszcza, że nasze dzieci już bardzo duże też grają na instrumentach. I w domu raczej jesteśmy tacy kontemplacyjni bardziej chyba niż aktywni.
Co pani sobie najbardziej ceni z przeżywania Wielkanocy osobistego?
Ciągłe, coroczne odnawianie nadziei, że Bóg istnieje. Te pieśni mi to dały w dużej mierze. Przez przeżycie męki, osobiste przeżycie męki pańskiej, przejście przez tą mękę wraz z tymi pieśniami, i to zwieńczenie i zmartwychwstanie Jezusa tak wiarygodne i tak bezapelacyjnie podane w tych pieśniach. Tutaj nie ma żadnej wątpliwości. Tutaj nie ma żadnej wątpliwości zasianej. I w przekazie ludowym, i w przekazie kościelnym, i w takiej tradycji pieśni literackiej, i tej ludowej pieśni. Sprawa jest jednoznaczna. I ona mnie umacnia co rok w przekonaniu, że Bóg istnieje. Że Bóg istnieje i że mamy nadzieję na życie wieczne.
Zwalczył czarta złego i starł głowę jego, człowieka grzesznego, wydarł z mocy jego.
To jest najgłębsza nadzieja chrześcijaństwa. Proszę Państwa, uświadamiając sobie tę prawdę o Bogu, który zmartwychwstał, o Chrystusie, który cierpiał za nas po to, abyśmy my do zmartwychwstania dojść mogli, naszą radość wyrażamy na różne sposoby, sposoby tradycyjnego świętowania. Co u Pani w domu z takich sposobów świętowania rodzinnego, czy też tradycji jakichś, które podtrzymujecie, jest? Co cenicie, na co zwracacie uwagę?
Spotkanie. Spotkanie z rodziną odległą. To znaczy, jeśli idzie o rodzinne przeżywanie, oczywiście wspólna msza, najchętniej, żebyśmy wszyscy mogli razem, jak się spotkałem z moimi rodzicami, czy z rodzicami mojego męża, no teraz już z wnukami, z moimi siostrami, które się porozjeżdżały po świecie, z moimi dziadkami, jeśli tam spędzam w rodzinnych stronach święta wielkanocne, to spotkanie. Najchętniej wtedy, kiedy można razem pójść do kościoła. Oczywiście wcześniej święci się jedzenie, nie jemy aż do śniadania wielkanocnego, tych wszystkich pyszności, które moja mama zawsze, a wcześniej babcia szykowały. No i oczekiwanie, wspólne czekanie i to wspólne, radosne spotkanie przy śniadaniu wielkanocnym się spotykamy wszyscy razem. I są dzieci, i są wnuki, i są rodzice, i dziadkowie. No to jest chyba tam najważniejsze w tym rodzinnym spotkaniu.
Pokarmy święcimy również po to, żeby obecność poświęconego pokarmu na stole przypominała, że uginający się stół pod innymi smakołykami nie może przysłaniać, nie powinien przynajmniej radości zmartwychwstania. Symbolem wielkanocnym, też w Polsce bardzo rozpowszechnionym, jest symbol życia. Jajko zdobione. Pisanka robicie?
Tak. Robimy i to w taki sposób tradycyjny, ponieważ u mnie w domu, moich dziadków, pisanki malowało się w ten sposób, że malowaliśmy je woskiem, a potem dopiero barwiliśmy cebulą. Tak też ja robię i tak dzieci już też potrafią to robić i robimy to co roku. Czasem robimy kraszanki, czyli tak wyskrobujemy wzory na jajkach. Tych jajek jest bardzo dużo i następuje potem przy śniadaniu bitwa na te jajka. To też jest tradycja taka rodzinna, nie wiem, czy ona jest znana, ale my zanim zjemy, to najpierw dzielimy się święconką, a potem obowiązkowo jest bitwa na jajka, które jajko zwycięży, które się nie rozbije, krótko mówiąc, przy uderzeniu o drugie jajko z przeciwnikiem, który siedzi obok przy stole. To jest też wiele radości i śmiechu przy tym.
Pieśń wielkanocna w repertuarze, której na tej płycie nie ma.
7 pieśni Marii, autorstwa Zbyszka Książka tekst i Bartka Gliniaka muzyka. Tam przechodzę jako Matka Boska od zwiastowania przez ukrzyżowanie do zmartwychwstania. Jako Matka Boska, jako młoda dziewczyna, taką mam tam rolę, nazwijmy to. No i kończy się zmartwychwstaniem, niezwykłą pieśnią, która zaczyna się trąbitami takimi podhalańskimi, które korespondują w orkiestrze z takimi sygnałami dętych instrumentów, przywołujących gdzieś takie święta z Jerozolimy. No i tam jest alleluja po prostu za nas i za nasze grzechy, alleluja po prostu. Tam jest już wybuch, tam jest wybuch. Wszyscy śpiewają, grają. Jak siedzę na scenie i oczekuję na te pieśni, bo ona się zaczyna takim wstępem muzycznym, to już po prostu chodzę cała, już nie mogę wytrzymać. Tyle tam radości i energii.
Fraza?
Będzie mi trudno zaśpiewać ją tak bez tej podstawy, która jest w orkiestrze, ale spróbuję. Za nas i za nasze grzechy, alleluja, i za ludzkość zmartwychwstałą, alleluja, dał nas znak przymierza z Bogiem, alleluja, swoją krew i swoje ciało, alleluja.
Joanna Słowińska była naszym gościem w studiu. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Non possumus. Biskupi polscy czekali 3 miesiące, zanim dali odpowiedź na rządowy dekret z 9 lutego 1953 roku o obsadzie urzędów kościelnych. Liczyli po cichu, że śmierć Stalina przyczyni się do pewnej liberalizacji sytuacji w Polsce. Tak się jednak nie stało. 8 maja zgromadzeni w Krakowie biskupi napisali ponad 30-stronicowy memoriał adresowany do Bolesława Bieruta, w którym podsumowali stan stosunków państwa z Kościołem w ostatnich 3 latach. W memoriale znalazło się m.in. zdecydowane odrzucenie dekretu z 9 lutego o obsadzaniu urzędów kościelnych. Biskupi napisali: w poczuciu apostolskiego naszego powołania oświadczamy w sposób najbardziej stanowczy i uroczysty, że wymienionego dekretu, jako sprzecznego z konstytucją PRL i naruszającego prawa Boże i kościelne, nie możemy uznać za prawomocny i wiążący. A gdyby się zdarzyć miało, że czynniki zewnętrzne będą nam uniemożliwiały powoływanie na stanowisko duchowne ludzi właściwych i kompetentnych, jesteśmy zdecydowani nie obsadzać ich raczej wcale, niż oddawać religijne rządy dusz w ręce niegodne. Kto by odważył się przyjąć jakiekolwiek stanowisko kościelne, skądinąd wiedzieć powinien, że popada tym samym w ciężką karę kościelnej klątwy. Rzeczy bożych na ołtarzach Cezara składać nie można. Non possumus. Dokument biskupów oznaczał, że skończył się okres dotychczasowej taktyki zmierzającej do odwlekania momentu konfrontacji z reżimem. Dekret z 9 lutego przekraczał bowiem z punktu widzenia Kościoła granice możliwych ustępstw. Tak zdecydowane stanowisko biskupów spotkało się z równie zdecydowaną odpowiedzią komunistów, którzy podczas obrad sekretariatu Biura Organizacyjnego PZPR 8 czerwca 1953 roku przyjęli plan zaostrzenia represji wobec Kościoła. 10 dni później księża patrioci i Pax podczas swojego zjazdu skrytykowali stanowisko biskupów. Przez kolejne 2 miesiące lider Paxu, Bolesław Piasecki, próbował przekonać kardynała Wyszyńskiego do zrezygnowania z linii wytyczonej w memoriale z 8 maja. Prymas był nieugięty. Wobec tego we wrześniu zaczął się pokazowy proces biskupa Kaczmarka, w czasie trwania którego prymasowi przedstawiono postulat, aby potępił sądzonego duchownego. Kardynał Wyszyński zdecydowanie odmówił. Jednocześnie w prasie mnożyły się ataki na Kościół, skierowane zwłaszcza w księdza prymasa i sądzonych duchownych na czele z biskupem Kaczmarkiem. Ambasada polska przy Stolicy Apostolskiej długo nie wiedziała o istnieniu majowego memoriału biskupów odrzucającego ingerencję komunistów w obsadzanie stanowisk kościelnych. Kazimierz Papé pisał do Londynu o istnieniu tego dokumentu dopiero 31 lipca, zaznaczając, że jeszcze nie ma go w ręku. 3 dni później dyplomata opisał zawartość dokumentu, ale uczynił to na podstawie włoskiej relacji. W analizie zwrócił szczególną uwagę na działalność księży patriotów, którą ocenił jako największy sukces komunistów i największe niebezpieczeństwo dla Kościoła. Trudno jednak mu było oszacować ich faktyczną liczbę, choć z pewnością było ich przynajmniej po kilkunastu w każdej z 23 diecezji i co tak dawało pokaźną ich liczbę, być może do 10% wszystkich duchownych. W tym kontekście papę wskazywał, że prymas Wyszyński nie wahał się publicznie nazwać tej grupy duchownych dywersantami. Słusznie obawiano się, że może ona stanowić zaczyn schizmy. Ponadto w tym samym raporcie polski dyplomata pisał, że w sekretariacie stanu coraz bardziej liczono się z możliwością aresztowania prymasa Polski. W połowie lipca Pius XII przesłał do kardynała Wyszyńskiego i biskupów polskich list poświęcony świętemu Stanisławowi z okazji 700-lecia jego kanonizacji. Podkreślił on m.in. fakt prześladowań, jakich doświadcza Kościół w Polsce i zachęcał do wytrwania w ucisku i nadziei. Dokument ukazał się publicznie w pierwszych dniach sierpnia i zdaniem księdza Mejsztowicza, radcy kanonicznego polskiej ambasady, był przejawem rosnącej życzliwości i zatroskania o Polskę ze strony papieża i sekretariatu stanu. W relacji z 22 września 1953 roku ambasador Papé pisał do Londynu, że sprawy polskiego kościoła znalazły swoje odzwierciedlenie na łamach prasy watykańskiej, która omawiała prześladowania kościoła w Polsce, proces biskupa Kaczmarka, a także list papieża do prymasa Wyszyńskiego. Zdaniem dyplomaty, artykuły na te tematy były inspirowane przez sekretariat stanu i oparte na dostarczonych stamtąd materiałach. Zauważono tam gwałtownie narastające w Polsce napięcie. Rzeczywiście swój punkt kulminacyjny osiągnęło ono kilka dni później wraz z aresztowaniem księdza prymasa. O tym wydarzeniu i rzymskich komentarzach na jego temat powiemy w następnym odcinku.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.